Straceńcy. Taśma ósma, ścieżka druga. Trzecie działo było niewidoczne. Ustawiono je między skrajną chałupą wsi a rozwaloną obórką. Stąd obsługa miała świetne pole ostrzału prawej flanki. Stamtąd mogli niszczyć czołgi, gdyby te przejechały przez niewielki potok i zaatakowały od strony drogi. Powrócił do obserwowania skraju lasu i rozległej łąki. — Skręcaj w lewo! Już! — usłyszał Jewgenij w słuchawkach. — Na szczycie mogą być ich stanowiska dział, Pepans. Uważaj na krzaki z lewej strony. Jewgenij przyhamował raptownie lewą gąsienicę i zwiększył obroty, aby zrobić zwrot. Dopóki T-34 był zwrócony bokiem do niemieckich dział, każdy strzał mógł oznaczać koniec. T-34 to jeden z najlepszych czołgów II wojny światowej, skonstruowany w biurze charkowskiej fabryki parowozów. Z tej strony pancerz pojazdu miał 45 mm grubości, o 15 mm mniej niż z przodu i stanowił czułe miejsce wozu. Czołg obrócił się, wyrzucając spod gąsienic kawałki darni. Lewo 30, odległość 2500. Dwa, T-34! Usłyszał kowalec krzyk celowniczego. Spojrzał w tamtą stronę. Wynurzyły się zza lasu i jechały równolegle do ich stanowisk. Czołgiści nie widzieli jeszcze ich dział. Cztery, siedem, dziesięć! Liczył czołgi wyjeżdżające zza drzew. Potem przestał, było ich kilkadziesiąt. Znajdowały się poza zasięgiem skutecznego ognia ich dział. Jechały dość wolno, jak na manewrach, zachowując równe odstępy, formowały szyk. Wnet zakręciły i, zwiększając obroty silników, ruszyły na nich. — Nie ma piechoty, więc to walec pancerny — powiedział do amunicyjnego, klęczącego na obrzeżu płytkiego okopu. — Przełamią nasze pozycje i zaraz wyjadą następne dziesiątki czołgów z żołnierzami na pancerzach, aby obsadzić wyrwę, jaką uczynią w naszych liniach. — Ładuj! — wydał po chwili komendę. Zobaczył, jak ładowniczy wsuwa błyszczący nabój do komory zamkowej. — Odłamkowym ładuj! Jewgenin słyszał, jak dowódca wydaje rozkaz ładowniczemu. Czołg jechał łąką wznoszącą się w stronę kęp krzaków. Wiatr zwiewał z tamtej strony dym i kurz utrzymujący się jeszcze w powietrzu po artyleryjskiej nawale. Tam mogły być niemieckie działa. Wiedział, jak śmiertelnie niebezpieczna była ta broń. Pociski z 88 potrafiły zerwać wieżę czołgu T-34. Oni nas szybciej dosięgną, pomyślał. Wiedział, że niemieckie działa miały większą donośność niż ich armata kalibru 85 mm. Silnik pracował na maksymalnych obrotach. Gąsienice wyrzucały kawałki darni. Krzak lewo 30! Krzyknął. Widzę niemieckie działo. Ognia! Jewgenij zahamował gwałtownie. W czasie jazdy, gdy pojazd kołysał się na nierównościach gruntu, a lufa armaty unosiła się i opadała o kilkadziesiąt centymetrów, nie było szans trafienia w cel. Czołg tkwił w bezruchu i słychać było warczenie silnika elektrycznego obracającego wieżę. Każda sekunda ciągnęła się w nieskończoność. Stanowili doskonały cel dla niemieckich dział. Wreszcie usłyszał huk i nie czekając na rozkaz, pchnął lewarek biegów. Czołg zakołysał się poruszony wystrzałem. Łuska z metalicznym odgłosem wyleciała z zamka i spadła gdzieś za plecami kierowcy. Wnętrze wypełnił prochowy dym. Jewgenij nasunął gogle chroniące oczy przed gryzącym dymem. Nacisnął na pedał gazu. Czołg, poruszony mocą 500 koni mechanicznych, szarpnął i ruszył gwałtownie do przodu. Pocisk ze świstem przeleciał nad głowami żołnierzy kowaleca. Skulili się instynktownie w oczekiwaniu wybuchu, który nie nastąpił. Dalej za ich plecami czubek wielkiej sosny z łoskotem zwalił się na ziemię, ścięty uderzeniem pocisku, który nie wybuchł. Ładowniczy uniósł nabój i wsunął go do wysoko uniesionego zamka. Celowniczy z okiem przytkniętym do lunetki powoli obracał pokrętłem, nakierowując lufę na cel. Czołgi były już w zasięgu ich ognia. Boria się pali! — krzyknął dowódca. Łobiankow też zauważył, że jadący w przodzie czołg skręcił gwałtownie i zatrzymał się, a z jego wnętrza buchnęły płomienie, które błyskawicznie zaczęły rozlewać się na pancerz. Któryś z czołgistów, może dowódca, Borys, może celowniczy, którego imienia Jewgenij nie pamiętał, otworzył klapę wieży, ale nikt nie wyszedł z wnętrza. Po chwili trafiony czołg pozostał z tyłu, poza polem widzenia peryskopów kierowcy. Jeszcze tylko dowódca, który mógł obrócić swój peryskop, powiedział cicho. Rozerwało ich. Do wszystkich! Lewo 15! Kępa krzaków na skraju łąki! Działo niemieckie! Załoga któregoś z czołgów, dostrzegając niemieckie stanowiska, ostrzegała pozostałe załogi. Jewgenij skręcił w tamtą stronę, aby ustawić się przodem do działa, gdyż w ten sposób czołg stanowił najmniejszy cel i wystawiał do wroga najmocniej opancerzoną część. W tej samej chwili poczuł gwałtowny wstrząs. Krew uderzyła mu do głowy i zapadł w ciemność. — Trafiony! — wykrzyknął kowalec, widząc jak pocisk skrzesał snop iskier i wielki oblok dymu z boku pancerza radzieckiego czołgu jadącego w ich stronę. Wnet dym zasłonił cały pojazd. Nie mógł więc ocenić, czy został zniszczony, ale po trafieniu przez pocisk kalibru 88 mm szanse ratunku były niewielkie. Jewgenij otworzył oczy. Przez sekundę nie wiedział, co się stało. Stracił przytomność, ale na jak długo? I nagle powróciła pamięć ostatniego wrażenia huku i gwałtownego bólu. Trafili ich. Spojrzał na wskaźnik temperatury oleju. W normie. Ciśnienie? W normie. Silnik pracował. Dowódco! Dowódco! Przycisnął palcami laryngofon do szyi. Genia, ruszaj! Odezwał się dowódca. To był rykoszet! Zamroczyło nas tylko. Wszystko dobrze. Ruszaj, bo poprawią! Pchnął lewary do przodu i wysoki, gwałtowny skręt, aby odjechać jak najdalej od miejsca, w którym trafił ich pocisk i zmusić obsługę działa do ponownego naprowadzania lufy na cel. Po kilkudziesięciu metrach ponownie zakręcił i jechał tak, aby w zasięgu jego karabinu maszynowego znalazła się niemiecka armata. Widział ich. Nacisnął spust i nie zważając, że czołg skacze na nierównościach łąki, posyłał w tamtą stronę długie serie. Nieważne, czy trafi. Chciał, aby pociski świszczące nad głowami Niemców zmusiły ich do przywarcia do ziemi, ukrycia się za maską działa, utrudniły celowanie. Kowalec widział, jak czołg wynurzył się z dymu i pełną mocą silnika jechał w ich stronę, a więc trafili w bok wieży, ale pocisk nie przebił pancerza, lecz ześlizgnął się i eksplodował, nie czyniąc załodze krzywdy. Co najwyżej mógł ich tylko na moment zamroczyć. Pochyłość płyt kadłuba i wieży czołgu dawała lepsze zabezpieczenie przed pociskami niż najgrubszy pancerz. Odłożył lornetkę i odwrócił się zdziwiony, że jego działo nie strzela. Chłopak, który otwierał skrzynki amunicyjne, przyklęknął na jedno kolano i oparł się o nabój. — Czemu tak długo nastawia zapalnik? — pomyślał kowalec i krzyknął. — Hans, pośpiesz się, bo nas rozjadą! Chłopak tkwił w niezmienionej pozycji. Sierżant poderwał się i kilkoma susami dopadł do okopu. Dopiero teraz zobaczył, że ręce i cały brzuch Hansa oblepione są krwią, która ściekała po pocisku. Nie żył. Wyrwał mu nabój i nie wiedząc dlaczego starł rękawem krew z łuski, przekazał ładowniczemu. Skrzynka była już pusta, więc spod worków z piaskiem wyciągnął następną. Odwrócił się, aby zobaczyć, jaki będzie efekt ich wystrzału. W tym samym momencie fala gorącego podmuchu uniosła go w powietrze. To było ostatnie wrażenie. — Działo przy krzakach zniszczone! — meldował celowniczy, którego głos drżał z radości. Jewgenij też widział, jak ich pocisk eksplodował na masce niemieckiej armaty i wyrzucił ją w powietrze. Potem dym, ogień i fontanna piachu zakryła wszystko. Uwaga na zabudowania z prawej strony, ostrzegał dowódca któregoś z czołgów. Za niskiej obórki wystawała lufa działa. Błysnął ogień, lufa cofnęła się po strzale i obłok dymu przysłonił cały widok. Jewgenij dostrzegł, jak jadący z prawej strony czołg przechylił się na bok jakby wjechał do wielkiej rozpadliny. Uniesiona gąsienica przesuwała się jeszcze, gdy nagle pojazd zniknął za wielką chmurą dymu i ognia, która wystrzeliła z jego wnętrza. — Gienia, pełny gaz! Pełny gaz! Celują w nas! — krzyczał dowódca. Widział, jak lufa działa ukrytego za niskim budyneczkiem, obróciła się w ich stronę, lecz zabudowania ograniczały pole ostrzału. Jeżeli zdołają przejechać jeszcze 150-200 metrów, wówczas będą bezpieczni. A wtedy skieruje czołg równolegle do zabudowań i roznosząc je gąsienicami, wjedzie z boku w armatę. Widział, jak z lufy niemieckiej armaty błysnął ogień i dym. Po kilku sekundach wielka fontanna piachu zakryła wszystko i jeszcze nie przebrzmiał ogłuszający huk, gdy rozległ się stukot, jakby tysiące gwoździ uderzyło w pancerz. Jewgenin przez moment nie widział nic. Starał się tylko wyczuć, czy czołg nie zakręca gwałtownie, co wskazywałoby, że wybuch pocisku zerwał gąsienicę, a wówczas załoga czołgu, bezradnie kręcącego się w koło, miałaby tylko kilka sekund życia. Dopóki obsługa działa, nie załadowałaby ponownie i wystrzeliła do nieruchomego celu. Czołg jednak parł do przodu i gdy dym rozproszył się, zobaczyli, że obórka osłoniła ich. Jewgenij skręcił gwałtownie w prawą stronę, złamał drzewko, jakie nagle pojawiło się przed nimi, rozrzucił żercie niskiego płotu, jak bomba przebił się przez drewnianą komórkę. Jakaś deska zaczepiła się o osłonę peryskopu i zasłaniała widok w prawą stronę, ale w lewym okularze widział, jak Niemcy uciekają w popłochu. Nacisnął spust karabinu maszynowego i po chwili usłyszał, że drugi, zamocowany w wieży, też wali długimi seriami. Już tylko metry dzieliły go od działa, ustawionego bokiem. Uderzył w nie z taką siłą, że wielka i ciężka armata przesunęła się o kilka metrów, a potem pod naporem czołgu przewróciła się na bok. Jewgenij mógł teraz dopiero spojrzeć na łąkę, którą przebyli. Z 76 czołgów, które rozpoczęły szarże, 50 paliło się, wypuszczając wielkie kłęby ciężkiego, tłustego dymu. Do końca 20 sierpnia 1944 roku radzieckie armie dwóch frontów przedarły się przez niemieckie i rumuńskie pozycje nad rzeką Prut. Generał Hans Frissner, który na początku sierpnia przejął dowodzenie grupą Armii Południowa Ukraina, patrzył z niepokojem na mapę rozłożoną na stole w jego kwaterze. Wiedział, że nie ma tyle sił, aby zatrzymać Rosjan. Pod jego komendą były 52 dywizje, w tym 28 rumuńskich. Sam marszałek Ion Antonescu, rumuński dyktator, uważał, że należy wycofać się znad Prutu i zorganizować obronę w starych fortyfikacjach wzniesionych wzdłuż rzeki Suretul. Ion Antonescu, minister obrony, szef sztabu generalnego, w 1938 aresztowany za udział w spisku przeciwko rządowi. W 1940 roku objął urząd premiera. Kilka dni później, gdy król Karol II abdykował na rzecz swojego syna Michała, ogłosił się kondukatorem, kreując dyktaturę na wzór Mussoliniego. Wprowadził Rumunię do wojny po stronie Niemiec. Był to okres szczytowej popularności Antonescu. W tym czasie podejmował próby nawiązania kontaktu z państwami zachodnimi, lecz nie chciał zaakceptować żądania bezwarunkowej kapitulacji wojsk rumuńskich. Po wojnie Antonescu stanął przed Trybunałem Ludowym i został skazany na śmierć. Wyrok wykonano. Na Antonescu można było polegać, gdyż wciąż wierzył w geniusz Hitlera i zapewniał go, że Rumunia pozostanie wierna sojuszowi z Niemcami z 1940 roku. Wówczas sytuacja była jednak inna. Rumuni widzieli w Niemcach przyjaciół, którzy uchronią ich przed radziecką agresją i pozwolą odzyskać ziemie zabrane przez Rosjan w 1940 roku. Ochoczo szli do walki, dzielnie bili się o Odessę, ramię w ramię z niemieckimi żołnierzami bronili się pod Stalingradem, ale potem w miarę narastania niemieckich klęsk ich bojowy duch zanikał. A co będzie, gdy Rumuni postanowią złożyć broń? Wolał o tym nie myśleć. 28 rumuńskich dywizji chroniło skrzydła dwóch niemieckich armii. zatrzymał się przy mapie. Nie widzę innego wyjścia, jak zarządzić wycofanie się z nad prutu, powiedział nagle. Generał Hansen, przebywający w Rumunii od 40 roku, spojrzał na niego zdziwiony. — Czy ma pan na to zgodę Hitlera? — zapytał, znając odpowiedź. Frissner udał, że nie słyszy. 3 tygodnie wcześniej apelował do Hitlera o wycofanie wojsk na linie łatwiejsze do obrony. 2 sierpnia komunikował w depeszy. Jeżeli oznaki braku pewności wojsk rumuńskich utrzymają się, niezbędne będzie wycofanie się za prut na linię Gałacz-Foszani-Karpaty. Długo nie otrzymywał odpowiedzi. Być może Hitler chętniej dawał ucha takim ludziom jak generał Hansen czy baron Manfred von Killinger, ambasador niemiecki w Budapeszcie, uznający, że sytuacja nie jest zła. Jeszcze 10 sierpnia von Killinger informował ministra spraw zagranicznych w Berlinie. Sytuacja w Rumunii absolutnie stabilna. Król Michał gwarantuje sojusz z Niemcami. Mylił się. Już na początku 1944 roku rumuński ambasador w Ankarze, Aleksander Kreciano, nawiązał kontakt z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, proponując podjęcie rokowań na temat zawieszenia broni. Odpowiedź była zachęcająca i wkrótce Julius Maniu, przywódca Partii Ludowej, wysłał za wiedzą króla 2 emisariuszy do Kairu, aby prowadzili tam negocjacje. Mocarstwa zachodnie wycofały się jednak z rozmów, uważając, że Rumunii muszą najpierw osiągnąć porozumienie z Rosjanami. Moskwa odpowiedziała 2 kwietnia 1944 roku. Związek Radziecki, pisał ludowy komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow, nie dąży do przejęcia jakiejkolwiek części rumuńskiego terytorium lub zmiany obecnego porządku społecznego w Rumunii. Radzieckie wojska wkroczą do Rumunii wyłącznie w wyniku militarnej potrzeby. Były to kłamstwa, ale rumuńscy konspiratorzy wzięli je za dobrą monetę, gotowi już do zawarcia porozumienia z aliantami i zaprzestania walki u boku Niemców. Hitler doszedł ostatecznie do wniosku, że wycofanie wojsk, co sugerował Frissner, jest dobrym rozwiązaniem i wydał tajny rozkaz zezwalający na taki manewr. Generał nie mógł jednak tego ujawnić. Sam z pełną odpowiedzialnością podejmuje taką decyzję, powiedział Frissner i podszedł bliżej do generała Hansena. Rosjanie mają tutaj, wskazywał palcem na rejony Jasso i Kiszyniowa, 20 lub 94 dywizje piechoty i 7 korpusów pancernych. My rzuciliśmy do walki wszystkie odwody pancerne, 13. dywizję pancerną, 10. dywizję grenadierów pancernych i rumuńską 1. dywizję pancerną. Nadaremnie. Jeżeli nie wycofamy się teraz, to odwrót zamieni się w paniczną ucieczkę. Odszedł kilka kroków i obrócił się do adiutanta. Proszę przygotować stosowny rozkaz i przekazać go natychmiast dowódcom. Dobiegała północ, gdy w Wilczym Szańcu Adolf Hitler wyszedł z budynku, gdzie trwała narada na temat sytuacji na froncie nad Prutem. Był wyraźnie zmęczony, a następstwa niedawnego zamachu dawały o sobie znać gwałtownymi napadami słabości i nasilającego się drżenia ręki. Chował ją wówczas za plecami lub, jak Napoleon, wsuwał palce między guziki marynarki i przyciskał łokieć do tułowia. Tego wieczoru, mimo otwartych okien i pracujących wentylatorów, atmosfera w budynku była duszna, a napięcie, jakie wywoływały meldunki napływające z Bukaresztu, tworzyły nastrój przygnębienia. Dlatego zdecydował się zaczerpnąć powietrza i nabrać sił do dalszej narady. Spodziewał się, że lada moment napłyną nowe raporty, a sytuacja będzie wymagała podjęcia najtrudniejszych decyzji. Tego dnia szczególnie zajmowała go sytuacja w Paryżu, skąd nadeszły meldunki o wybuchu powstania, co wydawało się niebezpieczne dla wojsk niemieckich. Gdyby powstańcy wyparli niemiecki garnizon i utrzymali miasto do czasu nadejścia sił alianckich, wówczas przechwycenie mostów na Sekwanie umożliwiłoby dywizjom brytyjskim i amerykańskim szybkie wyjście na tyły niemieckich linii obronnych nad kanałem La Manche i opanowanie Pas-de-Calais, gdzie znajdowały się wyrzutnie V1 i V2. Hitler liczył zaś, że te pociski, przed którymi nadzwyczaj trudno było się obronić, a w przypadku rakiet V2 było to w ogóle niemożliwe, spadające na brytyjskie miasta, zmuszą aliantów do zawarcia zawieszenia broni. Należało więc za wszelką cenę bronić mostów i przepraw przez Sekwanę. Na odcinku od Paryża do kanału La Manche i w samej stolicy. A gdyby nie udało się szybko stłumić powstania, należało zamienić stolicę Francji w kupę gruzów. To skutecznie opóźniłoby postępy aliantów i stanowiło poważne ostrzeżenie dla mieszkańców innych miast, którzy chcieliby wystąpić zbrojnie przeciwko niemieckim okupantom. Hitler oczekiwał od dowódcy paryskiego garnizonu generała Dietricha von Holica, że będzie działał równie bezwzględnie, jak w Warszawie ogarniętej powstaniem postępował Erich von Dembach-Zelewski. Jednak dowódca garnizonu paryskiego najwyraźniej nie miał zamiaru podporządkować się rozkazom z Berlina i zwlekał z wysadzaniem mostów, niszczeniem urządzeń komunalnych i minowaniem paryskich budowli. Hitler wstał, aby rozprostować drętwiącą nogę i ruszył w powolny spacer żwirowymi alejkami Wilczego Szańca. Nie zauważał nawet, że zewsząd śledziły go czujne oczy esesmanów starannie ukrytych za drzewami. Od pewnego czasu środki ostrożności osiągnęły poziom niemalże histerii. Należało rozważyć rozwój działań wojennych w Rumunii, gdzie, jak wynikało z meldunków napływających w czasie całego dnia, sytuacja była katastrofalna. Niemieckie oddziały, wspomagane przez rumuńskie dywizje, miały niewielkie szanse zatrzymania wojsk radzieckich. To państwo, obok Węgier, było największym dostawcą ropy naftowej dla Niemiec. Co prawda w ostatnim roku import z Rumunii zmalał ponad dwukrotnie, z 2,4 miliona ton do 1 miliona, to jednak rafinerie w rejonie Ploeszti wciąż dostarczały 60% ropy naftowej zużywanej przez niemiecki przemysł. Alianci, wiedząc o tym, podejmowali wielkie wysiłki, aby zniszczyć te zakłady. W czasie nalotu amerykańskich bombowców 1 sierpnia 1943 roku ponad połowa instalacji stanęła w ogniu, ale pozostałe, które uniknęły zniszczenia, produkowały więcej benzyny i olejów niż przed atakiem. Bez tych dostaw sytuacja niemieckiej gospodarki, która właśnie w połowie 1944 roku nabrała największego rozpędu, byłaby niezwykle trudna, tym bardziej, że zużycie benzyny i olejów na froncie było znacznie większe niż w pierwszych latach wojny. Niemieckie armie miały znacznie więcej samolotów, czołgów, samochodów i motocykli niż w 1939 i 1940 roku. Co prawda konsekwentnie realizowana zasada instalowania w czołgach i ciężarówkach silników benzynowych uniezależniała sprzęt od dostaw ropy naftowej i pozwalała napędzać je benzyną syntetyczną produkowaną w Niemczech. Ale w 1944 roku w wyniku zmasowanych nalotów alianckich produkcja benzyny zmniejszyła się z 5 700 000 ton do 3,8 miliona. A gdyby Rumunia wzorem Włoch nie tylko skapitulowała, lecz zmieniła sojusznika i przystąpiła do wojny po stronie aliantów, ponad 200 tysięcy żołnierzy wystąpiłoby przeciwko Wehrmachtowi. Hitler wierzył jednak w lojalność rumuńskiego dyktatora, marszałka Iona Antonescu i w to, że całkowicie panował nad sytuacją w swoim kraju, choć nie miał złudzeń co do lojalności rumuńskich generałów. Nie tak dawno, 5 sierpnia, rozmawiał z nim w Wilczym Szańcu, dokąd marszałek przyjechał zaniepokojony wycofaniem przez niemieckie dowództwo z Rumunii 6 dywizji pancernych i 4 dywizji piechoty. Rozmowa była dość burzliwa, choć Hitlerowi udało się go uspokoić, przynajmniej takie odniósł wrażenie. Poinformował dyktatora, że lada moment armia niemiecka otrzyma nowe typy czołgów i broni, zabijającej każdego w promieniu 3 kilometrów. Czyżby myślał o broni atomowej? Gdy Antonescu, pożegnawszy się z Führerem, wsiadł do samochodu, ten tknięty dziwnym przeczuciem wybiegł na drogę i machając za odjeżdżającym autem krzyczał: Panie marszałku, niech pan pod żadnym pozorem nie wchodzi do królewskiego pałacu. Antonescu kazał zatrzymać samochód. Niech pan nie wchodzi do królewskiego pałacu, powtórzył Hitler. Antonescu skłonił się uprzejmie i obiecał, że tak właśnie postąpi. Niechęć Hitlera do koronowanych głów była dość powszechnie znana. Nie mógł więc potraktować poważnie tego ostrzeżenia, które brzmiało jak przepowiednia wróżki na jarmarku. Później tego pożałował. Istniało też inne niebezpieczeństwo. Upadek Rumunii mógłby stać się zaraźliwym przykładem dla pozostałych sojuszników z tego rejonu Europy. Bułgarii i Węgier. To jakby karta wyciągnięta z misternie ułożonego domku, wnet rozsypałyby się całe Bałkany. Bułgaria, choć wspierała niemieckie wysiłki wojenne, czyniła to nader niechętnie. Król Borys III uważał, że słaba armia jego kraju nie może brać udziału w nowoczesnej wojnie prowadzonej przez wojska dysponujące wielką liczbą czołgów i samolotów i starał się ograniczyć aktywność swoich dywizji do akcji policyjnych przeciwko jugosłowiańskim partyzantom. W połowie 1943 roku król podjął działania mające na celu wyprowadzenie państwa z wojny, lecz niespodziewana śmierć tuż po spotkaniu z Hitlerem przerwała te zabiegi. Nie zniechęciła jednak członków bułgarskiego rządu do poszukiwania kontaktów z aliantami. W lipcu 1944 roku wywiad niemiecki donosił, że nowy premier, Iwan Bagrationow, obawiając się, iż Armia Czerwona wkrótce wkroczy na teren Bułgarii, usiłował negocjować z państwami zachodnimi przystąpienie do wojny po ich stronie. Oznaczałoby to, że na Bałkanach przeciwko Niemcom wystąpiłoby 340 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Drugi niemiecki sojusznik, Węgry, też tracił ochotę do walki, choć w 1941 roku u boku Niemiec dzielnie wyruszył na wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Korpus generała Ferenca Sombatelliego razem z niemiecką 17. Armią odniósł wiele sukcesów bojowych. Później druga armia generała Gustawa Janiego walczyła w ramach grupy Armii B na Ukrainie, docierając do Donu. Ale w 1943 roku pod Woronerzem karta wojny odwróciła się. Pozbawiona wystarczających rezerw, ciężkiej artylerii i artylerii przeciwpancernej, węgierska armia została zmieciona przez radzieckie wojska, tracąc ponad 100 tysięcy żołnierzy. Był to wystarczający szok dla węgierskiego społeczeństwa, aby regent Miklós Horthy zaczął myśleć o zakończeniu tej wojny, w której Węgry mogły być tylko państwem przegranym. Jeżeli ten sojusznik opuściłby Niemców, oznaczałoby to, że gospodarka III Rzeszy straciłaby dostawy ropy naftowej, które w 1943 roku wyniosły nieco ponad 200 tysięcy ton, a nade wszystko ustałyby transporty boksytu, surowca niezbędnego dla przemysłu lotniczego. W tym czarnym obrazie, jaki jawił się Hitlerowi na Bałkanach, jaśniał jednak promień optymizmu. Ta część Europy od wieków była miejscem rywalizacji między Rosją i mocarstwami zachodnimi. Po wybudowaniu kanału Sueskiego, gdy Morze Śródziemne nabrało dla Brytyjczyków szczególnego znaczenia, jako wielki trakt żeglugowy prowadzący do Indii i przebogatych kolonii Dalekiego Wschodu, było oczywiste, że nie dopuszczą do przejęcia przez Związek Radziecki kontroli nad państwami tego regionu, gdyż w przyszłości radzieckie okręty i samoloty bazujące nad brzegami Morza Śródziemnego mogłyby zagrozić bezpieczeństwu brytyjskich szlaków. Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma 8, koniec ścieżki 2.